Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj rozmawiamy o gospodarce Indii, bo warto obserwować to, co się dzieje akurat w tym obszarze polityki Nowego Delhi. Za mną jest Krzysztof Zalewski, Instytut Boima. Kłaniam się nisko, dzień dobry.
Kłaniam się Państwu, kłaniam się Panu. Dzień dobry.
PKB Indii w ostatnim kwartale wzrósł o ponad 8%. To jest, powiedzmy, wzrost, nazwijmy to, gwałtownym. Przed Indiami również wybory. Niektórzy twierdzą jednak, że pomimo tego wzrostu, to losy urzędującego rządu BJP nie są do końca jasne. Trendy gospodarcze jednak mówią jedno. Indyjski Narodowy Urząd Statystyczny podaje konkretne dane. Na początku, na ile wierzyć danym podawanym przez organizacje, przez samych Hindusów? I co one mówią?
Zacznijmy od tego, że Indie są rzeczywiście szybko rosnącą gospodarką i każdy, kto w Indiach był 10 lat temu i jest teraz, widzi tą różnicę. W poziomie infrastruktury, ale też w pewności siebie biznesmenów, elit indyjskich, a może przede wszystkim tego, że po raz pierwszy Indie stały się źródłem eksportu w miarę nowoczesnych przedmiotów. Do tej pory, od lat 90. głównie zajmowały się eksportem usług. Teraz na przykład skokowo wzrosła w zeszłym roku produkcja elektroniki. I to już jest bardzo dobrze mierzalne. Rzeczywiście jest tak, że Indie przyspieszyły swój wzrost w ostatnim czasie. Sięgnął on, pan mówił tutaj o wskaźnikach kwartalnych, prawdopodobnie w tym roku budżetowym, który skończy się w Indiach w końcu marca, ten wzrost będzie w około 7,5% rocznie. No ale słusznie pan zauważył, że ta statystyka ma pewne wady. Nie sądzę, żeby związało się to z świadomym jakimś zafałszowaniem, bo też nie mają powodu, żeby to robić. Natomiast kłopot jest taki, że znakomita większość gospodarki Indii to jest, czy też ludzi, którzy pracują w każdym razie w gospodarce, to jest tak zwana gospodarka nieformalna. To są wszelkiego rodzaju usługi ludzi, którzy pomagają w domu, którzy pracują w polu, którzy świadczą generalnie takie usługi, które wymykają się takim mierzalnym, łatwo trendom czy danym. I to jest źródło rzeczywiście dużej niepewności. Natomiast te dane mierzalne, te sektory, w których łatwo zmierzyć z dwóch stron, na wyjściu, czyli eksportu z Indii i na wejściu, czyli tam, gdzie te towary przypływają, to rzeczywiście te wzrosty są bardzo potężne.
Modi zachwala sobie teraz ostatnio taką, powiedzmy, politykę gospodarczą pod hasłem Rozwinięte Indie 2047. Co to oznacza? Co to za plan przekształcania Indii właśnie w kraj rozwinięty do, jak BJP myśli o samych Indiach, bo tutaj pojawia się to hasło kraju rozwijającego się.
Zacznijmy od tego, że to jest oczywiście stulecie niepodległości Indii. I tutaj widać silną fascynację chińską. Chiny też mają różne plany do 2040 któregoś roku. Mają osiągnąć też, być krajem rozwiniętym, największą gospodarką na stulecie rzeczywiście różnych wydarzeń historycznych. Ta data mówi o tym, że w tym czasie nie chciały być gospodarką już rozwiniętą, ze znacznie wyższym PKB na głowę, gospodarką, która będzie oparta też na produkcji, która będzie oparta na sektory o wysokiej wartości dodanej. Generalnie Indie chciałyby się widzieć jako producent świata i źródło technologii. Natomiast przed Indiami jest droga daleka. Trzymajmy się tego porównania z Chinami, bo rzeczywiście nasze myślenie o Azji i o wzroście dominowało przez ostatnich 30 lat zapewne sposób, w jaki Chiny się rozwijały. No i teraz mała zagadka matematyczna, którą sobie dzisiaj rozwiązywałem rano. Wartość PKB chińskiego to jest mniej więcej 18 bilionów dolarów. Indie i gospodarka warte są 4.
Są, żeby było 5 niebawem.
Tak. Chiny rozwijają się w tempie około 5% rocznie. Indie około 7,5%. Więc mamy gospodarkę indyjską, która jest od między 5 a 6 razy mniejsza od chińskiej i rozwija się w tempie trochę szybszym od chińskiej. Obliczyłem sobie, że Indie przy obecnych wskaźnikach dorównają Chinom, jeśli chodzi o wielkość gospodarki, w 1978 roku, jak ja skończę 100 lat. W związku z tym to jest ta perspektywa. To znaczy, Indie się szybko rozwijają, a chcą być krajem rozwiniętym, natomiast no, dorównanie Chinom, jeżeli obecne trendy zostaną utrzymane, zajmie im jeszcze ponad pół wieku.
I to wszystko pytanie też, jak będzie się przekuwać na bieżąco w dochody samych Hindusów. Do roku fiskalnego 2031 ten dochód na mieszkańca ma sięgać 4,5 tysiąca dolarów, tak przynajmniej twierdzą niektórzy analitycy. Co sądzisz o tych liczbach?
To jest wyraz indyjskich aspiracji. Nie wiemy, czy one zostaną zaspokojone. Mówimy o wartościach średnich. To jest zapewne największy kłopot Indii, dlatego że średnia to jest miara, która rzeczywiście tą gospodarkę słabo opisuje. Trzeba pamiętać, że jest taka lista, którą wszyscy znają, miliarderów światowych. Robi to Forbes, robi to Bloomberg. Tam zawsze Indusów jest znacznie więcej niż Chińczyków. Dlatego że ta mniejsza gospodarka. W tej mniejszej gospodarce jeszcze silniejsze są trendy akumulacji kapitału i skupienia działalności gospodarczej, ale też bogactwa w kilku dosłownie firmach. I myślę, że nawet jeżeli Indie będą miały ten poziom rozwoju na 4,5 tysiąca dolarów już za 8 lat czy 7, to wyzwaniem nie jest tyle to, jaka będzie ta średnia na głowę, co czy poradzą sobie z tym coraz bardziej nierównym społeczeństwem i rozłożeniem dochodu narodowego. On się rozkłada nie tylko nierówno, jeśli chodzi o różnice między najbogatszymi i najbiedniejszymi, ale też między Stanami Indyjskimi.
W takim razie, które branże dzisiaj rozwijają się najszybciej? Co stanowi o tym wzroście PKB indyjskiego?
To jest zdecydowanie produkcja oraz usługi oraz infrastruktura i budownictwo. Takim sztandarowym przykładem inwestycji szybko się rozwijającej to są fabryki, w których produkuje się iPhony, czy też inne sprzęty Apple. Wiąże to się zresztą z innym trendem, o którym powinniśmy powiedzieć, czyli tym, że biznes amerykański, ale też inny, szuka alternatywy wobec Chin. Powody tego są różne, od geopolityki poprzez koszty produkcji i chęć dywersyfikacji, ale efekt jest taki, że jest parę państw, na które na tym korzysta. W umiarkowanym stopniu korzystają na tym Indie i fabryki, które są usytuowane głównie na południu tego państwa, w takich stanach jak Tamil Nadu i Karnataka, tam gdzie są też takie miasta jak Chennai, czy kiedyś nazwane Madras, czy Bengaluru. No, każdy całe południe się w pewien sposób uprzemysławia i produkuje coraz bardziej nowoczesne usługi, głównie informatyczne. Ale nie wspominałem właśnie o tym, co wydaje się, to nam się nie kojarzy zwykle z Indiami, ale olbrzymi boom, jeśli chodzi o sektor transportowy. To znaczy, Indie budują nowe porty morskie, Indie budują nowe lotniska i Indie budują nowe drogi oraz nową energetykę.
Indie mają też ambicje w takich sektorach jak sektor kosmiczny. Ostatnio zachęcam do zapoznania się z audycją z Krzysztofem Kurdyłą. Mowa też o sektorze zbrojeniowym, być może też sektor biotechnologiczny. Indie wielokrotnie wskazywały na to, że chciałyby zostać tą apteką świata. Mam tu na myśli trochę też ucieczkę od tych takich, powiedzmy, branż zarezerwowanych może dla krajów stricte rozwijających się, a przejście już do tej wyższej ligi krajów, które rozwijają te technologie, które można eksportować, te technologie, które wskazują na to, że Hindusi chcą grać w tej pierwszej lidze, również gospodarczej, tych branżach, które wiążą się z szeroko pojętą innowacją.
Tak, i to jest ambicja, w której oczywiście uważam, że jako Zachód powinniśmy im pomóc. Pytanie jest, jak sprawić, żeby ta gospodarka stawała się bardziej innowacyjna i żeby jednocześnie to stawało się na innej zasadach niż jeżeli chodzi o Chiny. Tak, bo już raz się sparzyliśmy, prawda? te technologie, te rozwiązania techniczne, które były wykorzystywane w Chinach, często potem no, były kopiowane przez chińskich przedsiębiorców i szły w świat już pod chińską marką. Taka ostrożność, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, na pewno jest i to doświadczenie na pewno będzie w jakiś sposób ograniczać zaufanie do Indii. Z drugiej strony ten system indyjski, oparty jednak na prawie wywodzącym się z prawa brytyjskiego, większa niż w Chinach niezależność sądów, będzie sprzyjała temu, żeby te sektory i zaufanie, jeżeli chodzi o współpracę w dziedzinie wysokich technologii, żeby to wzmacniało. Natomiast rzeczywiście przyjrzymy się wszystkim tym po kolei sektorom, które ty wymieniłeś. Jeżeli chodzi o sektor kosmiczny, nieprawdopodobny sukces, lądowanie na Księżycu dość blisko południowego bieguna. Jest to możliwe dzięki technologiom unikalnym indyjskim. Warto jednak pamiętać, że ta współpraca z Francją i z NASA z USA, jeżeli chodzi o przemysł kosmiczny i technologie kosmiczne, jest coraz głębsza. W związku z tym to jest tak, że oczywiście dużo z tych rozwiązań jest indyjskich, dużo z tych części pochodzi z Indii, ale ta poziom koordynacji, jeżeli chodzi o współpracę, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, jest coraz większy. Jeżeli już mówimy o kosmosie, Indie w zeszłym roku na przykład przystąpiły do układów Artemis, to jest Polska, które w jakiś sposób regulują to, jak poszczególne państwa będą zachowywały się na Księżycu i co będą mogły tam robić, a czego nie. Oczywiście do tych układów na przykład Chiny czy Rosja nie przystąpiły. Jeżeli chodzi zaś o biotechnologię, to jest bardzo ciekawa i pamiętamy pandemię jeszcze, pamiętamy szczepionki. Rzeczywiście już od paru dziesięciu lat indyjskie firmy mają poza Europą nawet, można powiedzieć, dominującą pozycję. Tak? Jeżeli chodzi o proste szczepionki, cała Afryka, Ameryka Południowa jest wyszczepiana produktami pochodzącymi z Indii. Ale znowu, to jest kwestia współpracy z innymi podmiotami. Większość szczepionek, jakie Indie wyprodukowały, jeżeli chodzi o COVID, pochodziła z licencji firmy brytyjskiej, tak? I AstraZeneca. Więc mówiąc krótko, Indie chcą być coraz bardziej innowacyjne, chcą wchodzić na coraz wyższe poziomy rozwoju, ale robią to przez partnerstwo z innymi krajami, a nie przeciw nim.
Z innej strony, Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostatnio zakończył z Indiami, to był początek marca, takie konsultacje i opublikował raport, w którym oczywiście potwierdza te wszystkie słowa, o których dzisiaj rozmawiamy, dane, bo oczywiście silny wzrost, inflacja zasadnicza spada, powiedzmy zatrudnienie przekracza poziom sprzed pandemii, ale cały czas zwraca się uwagę na to rosnące zadłużenie, któremu towarzyszy jakaś tam zmienna inflacja, niższe zatrudnienie, zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw. I chodzi tutaj o właśnie o presję fiskalną dla Indii. Jak to jest ważny wątek w tym kontekście ekonomicznym?
To jest rzeczywiście dla Indii wyzwanie, ale dopóki ta gospodarka szybko rośnie i deficyt budżetowy jest ograniczany, tak, bo w planach budżetowych na przyszły rok 2024-2025 on spadnie, będzie chyba około 5%, jeżeli dobrze pamiętam te plany. Więc Modi, mimo że jest rok wyborczy, który tradycyjnie sprzyjał w rozdęciu różnych wydatków socjalnych, tym razem te wydatki przyciął. A przynajmniej ich nie nadmuchał dodatkowo, mówiąc kolokwialnie. W związku z tym rząd indyjski wykazuje tutaj, z jednej strony stara się przekonać instytucje międzynarodowe inwestorów, że prowadzi odpowiedzialną politykę budżetową. Z drugiej strony rzeczywiście jest deficyt budżetowy, który się utrzymuje, no ale dopóki Indie rosną szybko, wydaje się, że kryzys im nie grozi. A jeżeli porównujemy je z państwami regionu, bo tak powinniśmy jednak patrzeć regionalnie, to no, z najbliższymi sąsiadami są Bangladesz, Pakistan i Sri Lanka i wszystkie te państwa są na krawędzi problemów budżetowych albo nawet kryzysów finansowego przynajmniej, czy kryzysu długu publicznego. Sri Lanka zbankrutowała, Pakistan ciągle na tej krawędzi balansuje, Indie radzą sobie znacznie, znacznie lepiej. Więc rzeczywiście, jeżeli porównujemy to z największymi gospodarkami świata, to ten problem długu być może jest bardziej widoczny. Jeżeli porównujemy to z regionem, to Indie tutaj radzą sobie naprawdę bardzo dobrze.
Podczas World Economic Forum w Davos w Szwajcarii też było taki panel, powiedzmy, sesja, czy Indie mogą wykorzystać swój moment. I tam akurat też wspominano wątki odnoszących się do czystej energii i przede wszystkim do sztucznej inteligencji, rozwoju sztucznej inteligencji. Czy Indie też również chcą tutaj odpowiadać na te wyzwania, bo o świecie AI mówią wszyscy, o przejściu na czystą energię. No, to jest też temat bardzo cały czas aktualny. Indyjski minister do spraw ropy naftowej, gazu ziemnego mówił, że no, Indie, kraj, który ma największą populację na świecie, wymaga przejścia na ten zrównoważony rozwój. Czyli jednocześnie Indie rozwijają się, są te nowoczesne technologie, ale no, ambicje nadal są duże, przynajmniej w wersji tej słownej, narracji samej.
Tak, tylko to wszystko trzeba widzieć jak znowu w kontekście. Z jednej strony niedawno podłączono pierwsze panele fotowoltaniczne i turbiny wiatrowe. Na czymś, co ma być największą elektrownią wiatrową słoneczną na świecie, to jest na pograniczu Pakistanu i Indii, na coś, co się nazywa taka pustynia solna Wielki Ran. I to jest fakt, tak? Tam do 2030 roku moc tych zainstalowanej energii będzie około 30 gigawatów, jeżeli dobrze pamiętam. Problem polega na tym, że Indie dodają do swojej mocy energetycznej znacznie więcej, bo będą musiały tą moc prawie dwukrotnie zwiększyć ze względu na rozwój gospodarczy. Styczny Indus dla porównania zużywa czterokrotnie mniej energii elektrycznej niż styczny Polok. Być może rzeczywiście nigdy do tego poziomu, którego teraz mamy, energii w Indii czy w Indusi nie dojdą, jeżeli chodzi o porównanie z państwami takimi jak Polska, no ale nawet jeżeli będą zmierzały w tym kierunku. Nie ma takiej możliwości w tej chwili, żeby zaspokoić ich potrzeby energetyczne samymi odnawialnymi źródłami energii. Stąd co i raz jest druga narracja o tym, że Indie są trzecim największym emitentem gazów cieplarnianych i że nie tylko palają węgiel, że 70% ich zapotrzebowania na energię pochodzi z spalania węgla energetycznego, ale też budują nowe kopalnie, budują nowe bloki węglowe, bo po prostu ta potrzeby energetyczne tego kraju są większe niż możliwości zaspokojenia przez odnawialne źródła energii. W związku z tym, w zależności od tego, jak na to spojrzeć, to jest narracja o tym, że wzrost Indii będą napędzały nowoczesne technologie, albo ci, którzy patrzą na realia kraju rozwijającego się, wskazują na to, że tak, to prawda, ale stare technologie jeszcze długo pozostaną bardzo dla Indii ważne. Pamiętajmy, że wszystkie prawie państwa zakładają neutralność węglową klimatyczną w 2050 roku, Chiny chyba w 2060, a Indie w 2070. W związku z tym te ambicje i szanse, o których mówią, czasami są, trzeba jednak zderzyć z realiami, które są inne. Myślę, że to jest bardzo dobrze, że Indie mają takie ambicje. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że liderzy Indii słusznie mówią raczej o swoich aspiracjach, o planach, niż o rzeczywistości.
Warto mieć plany, warto być również tym hinduskim optymistą. Bierzmy pod uwagę przede wszystkim też, że gospodarka to ludzie, a tam liczy się też i podnoszenie kwalifikacji, i też demografia. I Indii musi być, nazwijmy, korzystna dla tego wzrostu gospodarczego, być może w przyszłości.
Jeżeli mógłbym tylko jeszcze parę rzeczy dodać, bo chciałbym trochę pochwalić nasz instytut siebie, ale też opowiedzieć o tym, co robimy z Indiami, bo akurat Indie są dla nas najważniejszym, jednym z najważniejszych krajów, którymi się zajmujemy. Otóż wystartowaliśmy z takim projektem, z którym opowiadamy o doświadczeniach polskich przedsiębiorców w Indiach razem z naszym partnerem medialnym WNP.pl i wydaje mi się, że to jest ciekawe, bo z tego projektu wychodzi, że nasze przedsiębiorstwa polskie coraz więcej inwestują w Indiach w takich nietypowych dziedzinach. Nie chodzi już tylko o eksport, import, ale starają się ten wzrost gospodarczy Indii, o których dzisiaj rozmawialiśmy, przekuć na swój sukces. To znaczy, sprzedają ci, którzy tam wchodzą, raczej systemy niż produkty, rozwiązania, niż poszczególne towary. A wydaje mi się, że my jako Polska, polska gospodarka, polskie przedsiębiorstwa, też polskie państwo powinniśmy znaleźć sposób na to, żeby wzrost gospodarczy Indii był też szansą dla naszego rozwoju.
Czytamy Instytut Bojma Głupcze, Krzysztof Zalewski. Bardzo dziękuję za dzisiaj.
Kłaniam się, dziękuję Państwu, do widzenia.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.